Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Czym jest grzech i jak z nim wygrywać? A można z nim wygrywać, to czego dowiecie się w tym kazaniu na samym końcu, za jakieś 25 minut, to, że możecie wygrać z grzechem i możecie go pokonywać. I nie musimy funkcjonować jako ludzie, którzy cały czas są w pewnym cyklu zachowań. Przeczytajmy pierwszy werset, który mam. Z Rzymian 5, 12, 13. On się wyświetli. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Kiedy przez jednego człowieka na świat przychodzi grzech, skutkiem tego grzechu jest śmierć naturalna i śmierć duchowa, tak też ta śmierć dotyka wszystkich nas. Nie ma osoby, która jest odporna na grzech. Nie ma ludzi, którzy są mniej grzeszni i są bardziej grzeszni. Nie ma takiego podziału. To są fejkowe podziały. Ludzie myślą, no ja jestem w sumie okej, a wiecie, nie mam takich grzechów jak morderstwo na swoim koncie, nie mam takich, wiecie, grzechów jak kradzież na swoim koncie, więc są oczywiście jeszcze gorsze grzechy w tej skali ludzkiego myślenia. I ludzie myślą sobie, więc ja jestem w miarę sprawiedliwy. Kulawy, ale sprawiedliwy. Myślę sobie, Bóg nigdy tak nie rozróżnia grzechu. I wytłumaczę dlaczego. Zrobimy sobie pierwsze studium, bardzo szybkie studium, pięciominutowe, jak Bóg patrzy na grzech i dlaczego my musimy wiedzieć, jak Bóg patrzy na grzech, bo jak my patrzymy po ludzku na grzech, to ten grzech nas zniewala. Jak spojrzysz po Bożemu na grzech, to stwierdzisz, aha, czyli jest rozwiązanie, czyli nie ma tragedii, kiedy jestem w Bogu. Drugi fragment, przepraszam, poproszę jeszcze raz ten werset Rzymian. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, i jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Zostawmy go na chwilkę, zaraz przejdę do drugiej części, ale w międzyczasie definicja grzechu. Biblijna definicja grzechu to słowo hamarteo lub hamartia, grzeszyć. Czasownik hamartia lub hamarteo, grzeszyć. Słowo hamarteo ma dwa znaczenia. Używane jest w kontekście dwóch sytuacji. Pierwsza sytuacja jest następująca. Hamarteo oznacza nie masz udziału, nie masz części. Nie podpisałeś albo złamałeś kontrakt, więc nie możesz skorzystać. To jest hamarteo. Kiedy mówiono do kogoś, załóżmy jest sytuacja, że ktoś usiadł na stadionie, greccy olimpijczycy walczą ze sobą i przychodził security, a podchodził do kogoś, kto je popcorn i ogląda olimpijczyków, jak walczą i mówił mu hamartio. W sensie, to nie jest twoje miejsce, nie zapłaciłeś za bilet, więc wypadł. Nie możesz tutaj siedzieć. To było pierwsze znaczenie. Także tak jakbyś poszedł na Legię i byś nie zapłacił, to byś miał hamartio. Czyli miałbyś... No, to nie jest... Nie możesz mieć tego udziału w tym miejscu. Nie możesz siedzieć na tym VIP-owskim siedzeniu na żylecie, bo nie zapłaciłeś, więc w ogóle nie możesz tutaj siedzieć. A drugie znaczenie to kiedy olimpijscy łucznicy w Grecji próbowali strzelać do tarcz i mijali się z tą tarczą, nie trafiali w tą tarczę, to było mijanie się z celem, to było drugie znaczenie słowa hamartio, hamarteo. Mijać się z celem. Po pierwsze oznacza to nie mam udziału, nie zapłaciłem, nie przyjąłem czegoś, więc nie mogę z tego skorzystać, a drugie to mijam się z celem. Grzech w oryginale oznacza mijanie się z celem i oddzielenie od tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Jeżeli grzeszysz albo myślisz o grzechu, to musisz myśleć sobie w kategoriach, jeżeli grzeszę, to mijam się z Bożym celem, z Bożym szczęściem dla mojego życia. Wybieram swoje szczęście, które w ostateczności okazuje się nieszczęściem, zamiast wybierać szczęścia, które ma dla mnie Bóg, które na wieczność okazuje się bardzo dobrym szczęściem. Grzech oznacza mijanie się z celem. Grzech oznacza niezapłacenie za bycie w miejscu, które jest dla nas możliwe. Stoimy obok bardzo dobrego siedzenia i jesteśmy po prostu wyłączeni. Hamarteo, grzech to tak jak być na ławce rezerwowych i myśleć sobie, nigdy nie zagram w tej drużynie, bo zrobiłem coś nie tak. Grzech wyklucza nas z bycia z Bogiem. Grzech wyklucza nas z bycia z Bogiem. Mijamy się ze szczęściem, które Bóg dla ciebie zaplanował. Kto z was chce być szczęśliwy? Ręka w górę. Dobrze. Dziękuję, że chcecie być szczęśliwi. To dużo dla mnie znaczy. Postaram się jak najlepiej wam pomóc. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, więc to nie jest tylko moje pragnienie, to musisz wiedzieć, że opcją do tego, żeby być szczęśliwym, jest nie mijanie się z celem. Czyli nie posiadanie hamarteo w swoim życiu. Czyli zdolność nie hamarteo. Czyli zdolność trafiania w cel. Czyli uwaga, jak jest trafianie w cel po grecku? Ja wiem, wy nie jeszcze, nie wiecie. Trafianie w cel po grecku to amarteo. Jest hamarteo i amarteo. Prawie jak amore. Chcesz trafiać w cel. Chcesz być tym, który żyje w szczęściu, który ma dla ciebie Bóg. Czytając kolejną część tego wersetu, czytamy: grzech przecież był na świecie, zanim wprowadzono prawo, choć póki nie ma prawa, grzechu się nie liczy. Wiesz o grzechu tylko dlatego, że ktoś cię skonfrontował z jakąś zasadą moralną. Wiesz o grzechu dlatego, że ktoś ci powiedział, to jest niedobre, bo inaczej byś nie wiedział, że to jest grzech. Musiało zaistnieć na początku prawo, żeby ktoś wiedział o grzechu, ale ten werset mówi nam zupełnie coś innego. Grzech istniał, zanim wprowadzono prawo, co oznacza, że grzech nie jest stworzony przez Boga, żeby nas ukarać. Grzech nie wyrósł jak kwiatek nagle w polu i ktoś go zerwał i zjadł i zakaził grzechem całą ludzkość. Grzech istniał jako siła, zanim Bóg ustawił prawo. Grzech jest mocą, która została stworzona jako niemoc właściwie dla człowieka, która go ogranicza i sprawia, że mijamy się z celem. Kiedy Bóg powiedział, słuchajcie, chcę, żebyście zawsze byli ze mną, to jest to, co mówił do Adama i Ewy, chcę, żebyście byli zawsze ze mną, ale proszę was o jedno, żebyście nie jedli z drzewa poznania dobra i zła, bo wtedy będziecie mieć świadomość wielu rzeczy i będziecie zakażeni myśleniem o tym, że macie opcję zrobienia czegoś bardzo złego. To sprawiło, że ludzie zaczęli myśleć, wow, możemy pójść w swoją stronę, możemy robić rzeczy, które się nie podobają Bogu. Nie, nie chcemy tego robić, chcemy być zawsze przy Bogu, chcemy być z Bogiem, a mimo to skusili się i poszli w stronę, która ich oddzieliła od Boga. Dwie rzeczy na temat grzechu, które musimy zrozumieć. Szatan, który skusił Adama i Ewę, w Biblii jest nazywany ojcem kłamstwa. To jest bardzo ważny aspekt tajemnicy Biblii na temat grzechu. Grzech sam w sobie nie jest problemem. Grzech jest owocem kłamstwa, w które się wierzy. Grzeszysz dlatego, że nie wierzysz w Boże Słowo, nie wierzysz w Boże obietnice, nie znasz Bożych obietnic, nie słyszałeś może nigdy w życiu tego, co Bóg chce dla ciebie zrobić. Masz nieświadomość, w której żyjesz, więc grzeszysz. Grzeszymy często, bo wierzymy mocno w kłamstwa, które są zasiane, że jesteśmy tacy, że jesteśmy skazani na to, że będziemy tak całe życie robić. Wierzymy w kłamstwa, dlatego grzeszymy. Dokonujemy pewnej czynności, dlatego że nie wiemy, że jest lepsza opcja i nie musimy wierzyć kłamstwu, możemy zaufać prawdzie. Wyobraź sobie, że jesteś łucznikiem na olimpiadzie, stoisz tam, ćwicząc swoje życie, strzelając z łuku i twój coach, twój trener reprezentacji mówi ci, nie trafisz, bo cała twoja rodzina nie trafia. Nawet, słuchaj, strzelce, ale się nie sil, bo i tak nie trafisz. Grzech może być czymś, co od pokoleń jest kłamstwem w twoim życiu. Grzech może być pokoleniową prawdą, która sprawia, że jesteś cały czas w pętli tych samych zachowań, tych samych pytań, które stawiasz sobie na terapii, tych samych pytań, na które nie masz odpowiedzi, tych samych rzeczy, które próbujesz naprawić, ale nie da się ich naprawić, dlatego że ktoś zasiał w tobie mocno kłamstwo i to kłamstwo wydaje owoc grzechu, słabości i niemożności tego, że jesteś beznadziejna, że jesteś niewystarczający. Wierzymy mocno tutaj w Kościele Life, że uda się tobie i mnie, że uda nam się wszystkim znaleźć szczęście w Bogu i uwolnić się od kłamstwa, które jest dla naszego życia. Bo wiemy, co Biblia mówi i wierzymy, że Jezus i relacja z Jezusem ma moc uzdrowienia nas od ciągłego mechanizmu wracania do tych samych zachowań. Zachowań, które są ugruntowane w kłamstwie. Druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to to, że bycie w ogóle poza Bogiem bycie poza Bogiem jest już grzechem. Kościół tradycyjny tak nazywa grzech pierworodny. Kiedy dziecko się rodzi, mówi się, że dziecko jest w grzechu pierworodnym, więc trzeba je ochrzcić, poświęcić je Bogu, żeby nie było w tym grzechu pierworodnym. Nie będę teraz wchodził w historię Kościoła i w historię tego dogmatu, dlatego że on jest dość skomplikowany, ale powiem wam, co mówi Biblia. To prawda, rodzimy się przez Adama i Ewę oddzieleni od Boga. Rodzimy się w grzechu, ale mamy szansę za każdym razem przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, chcę być z Tobą, chcę należeć do Ciebie, nie chcę żyć w oddzieleniu od Ciebie, chcę usiąść na miejscu VIP, które mi dałeś. Chcę usiąść na miejscu VIP, które mi dałeś. Czy mogę poprosić Cię, Sandra, o krzesło na scenę? Dziękuję. Bóg chce, żebyś zrozumiał, że to miejsce należy do Ciebie, a grzeszenie to jest chodzenie wokół tego miejsca i myślenie sobie: nie, no, to nie jest moje błogosławione życie. Ja nie mogę dostąpić tego szczęścia wolności od pornografii, wolności od hazardu, wolności od agresji, wolności od nawracających zachowań, od kłamstw, od bycia niekompletnym, od niedotrzymywania słowa. To nie jest, to nie należy do mnie to miejsce. Ja nie mogę być lepszą osobą, ja nie mogę znaleźć szczęścia, bo ja znam siebie. Wiem, jak się zapętlam w życiu. Wiem, co jest we mnie przepalone. Wiem, co mi mówił terapeuta, jaka jestem dysfunkcyjna, że muszę zaakceptować tą dysfunkcję. Grzech jest jedyną rzeczą, z którą nie potrafi sobie poradzić psychologia, ani współczesna psychiatria, ani współczesna psychoterapia. Dlatego, że założenie tych wszystkich trzech dziedzin nauki jest bardzo humanistyczne. One nam mówią, że jesteśmy w stanie naprawić wszystkie rzeczy do pewnego poziomu, że zawsze będziemy popękani. Zawsze będziemy mieć w sobie rzeczy, które będą nie halo. Biblia uczy nas, że Bóg jest w stanie wybaczyć nam grzech i jest w stanie zaleczyć nas kompletnie, tak żebyśmy mogli zająć miejsce w pełni szczęścia w Bogu. Ale pójdźmy o krok dalej. Chciałbym, żebyście przypomnieli sobie niedawno podjętą przez siebie decyzję, może być z wczoraj na przykład, która nie przyniosła chwały Bogu. Może nie jesteś osobą, która wie, co przynosi szczęście albo co się podoba Bogu do końca, ale każdy z nas ma wewnętrzne poczucie tego, że są rzeczy, które są bardzo halo i są rzeczy, które są nie halo. Są rzeczy, które robimy okej i są rzeczy, które to nie jest fajne. To nie jest styl życia, ale niestety robię to, czego nie chcę. Może w jakiejś chwili miałeś dokonać wyboru i ten wybór wydawał ci się zabawny, przyjemny, bez większych konsekwencji. Może nie wiedziałeś, jak powiedzieć nie. A może po prostu czułaś, że utknęłaś w miejscu lub jesteś zmęczony i nie widzisz żadnej alternatywy, jak tylko zrobić to, co czujesz w emocjach, żeby zrobić. Wszyscy robimy rzeczy, które nas obciążają i sprawiają, że zastanawiamy się, dlaczego robię to, co wiem, że jest złe. Jest taki werset, kolejny werset, który mam dla was. Przyjrzyjmy go sobie. Proszę bardzo, mogę go podać dla referencji. Rzymian 7. Dziękuję. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest apostoł Paweł, który mówi do nas. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. To zaprzeczenia wszystkiego, czego nas uczą w XXI wieku na temat człowieka. Apostoł Paweł odkrywa, mądry człowiek, miał 60 lat, jak już pisał list do Rzymian, siedział w więzieniu, bo go skazali za głoszenie Ewangelii, za to, że był ambasadorem Chrystusa i uważali go za sekciarza. I apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: zaczynam rozumieć, kochani, że nie mieszka we mnie dobro. Że te wszystkie filozofie greckie, filozofie, które przychodzą do Europy, to myślenie humanistyczne w Imperium Rzymskim na temat człowieka nie jest prawdziwe. W moim ciele, on nie mówi o swojej duszy, nie mówi o swoim duchu, on mówi o swoim ciele. Nie mieszka dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, bo odczuwasz pragnienie dobra głębiej niż w ciele, odczuwasz je w swojej duszy, która jest ożywiona przez żywego ducha, wykonania tego, co dobre, bardzo ładnie to napisał myślnik, brak. A on nie analizował długo. On po prostu podchodził bardzo metodycznie do sytuacji. Czy chciałem zrobić coś dobrze? Tak. Czy mi nie wyszło? Tak. Nie wyszło mi. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Ktoś chciałby podnieść rękę w tym temacie? Dziękuję. Wiesz, że chcesz dobrze, ale ci nie idzie. Ja mam taki problem z obżarstwem. Jem, żeby zapomnieć. I nie nabijam się teraz z siebie i ze swojej podróży. Niestety, ci, którzy mnie znają od dekady w tym kościele, wiedzą, że mam fazy bycia chudym i fazy, kiedy po prostu puchnę. I fazy, kiedy puchnę, wynikają nie z tego, że po prostu mam fazę na czekoladki, ale wynikają z bardzo głębokiego problemu niekochania siebie. Wierzenia w to, że jest się nieadekwatnym, niekochanym i nie ma większego planu w tym sezonie od Pana Boga. Te kłamstwa, które są w nas, one nie są tylko powierzchowne. One są w nas głęboko zakorzenione i powodują pewne zachowania, które sprawiają, że nasze życie jest jak jojo, jak fala. Że raz jesteśmy w dobrej fazie, a raz w złej. To, czego pragniemy najbardziej dla swojego życia, to szczęścia, które daje nam stabilny wzrost mimo przeciwności losu. To, co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy na fali grzechu i ufania swojemu sercu i myśleniu, że jesteśmy niezależni od tego, co się dzieje duchowo wokół nas, polega na tym, że kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale kiedy jest źle, to jest źle. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale kiedy jest źle, to jest źle. Przyznaję się do czegoś przed wami, bo wiem, że każdy się z czymś mierzy. Każdy ma rzeczy, do których uwielbia wracać. Każdy ma rzeczy, które chowa w swojej jaskini, chowa pod kłódką, zamyka je w zamku, otacza je fosą i nie pozwala Bogu przejść przez fosę. Mówisz, Panie Jezu, w uwielbieniu oddaję Ci wszystko, śpiewam. Jesteśmy bardzo wybiórczy w tym, jak chcemy oddawać Bogu chwałę. Ale Bóg chce, żebyś przyjął całe szczęście, które ma dla Ciebie. Bóg chce, żebyś przyjął całe uzdrowienie, które ma dla Ciebie. Bóg chce, żebyś usiadł na miejscu, którego czujesz, że nie powinieneś przyjąć. Bo mijamy się cały czas z celem, który ma dla nas Bóg. Grzeszymy, bo nie rozumiemy, czym jest grzech. Nauczyli nas, że grzech jest czymś fe, złym, unikaj tego, staraj się wykonywać zasady, prawo, zwiąż ręce, nie chodź, nie patrz. Nie da się pokonać grzechu. Jezus nam to pokazał. Jezus nam pokazał, nie da się pokonać grzechu. Jezus umarł i zmartwychwstał i o tym mówiliśmy przez ostatnie 3 tygodnie po to, żebyśmy mogli zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie sami pokonać grzechu. Musimy przyjąć Jezusa, Jego ofiarę. Musimy powiedzieć, Jezu, akceptuję Cię jako Pana i Zbawiciela swojego życia, bo sam nie jestem w stanie pokonać tych rzeczy. Dzisiaj chcę przyjąć wszystko, co masz dla mnie. O czym marzysz? To jest moje pytanie. O czym marzysz dla swojego życia? Ja nie mówię o pieniądzach, nie mówię o karierze, nie mówię o chociażby nawet wyglądzie twojej rodziny, czy o wyjeździe do Tajlandii, chociaż Tajlandia podobno już nie jest taka popularna. Teraz ludzie chcą jeździć na Bali. O czym marzysz w kwestii, od czego byś chciała być wolna? Od czego chciałbyś być uwolniony? Co zjada twoje zasoby, twoją energię, twoje myśli? Co cię zniewala? Co jest twoim ukrytym, nigdy nie powiem o tym nikomu, rzeczą, do której cały czas wracasz? To, że ja lubię sobie otworzyć lodówkę o 2 w nocy, to nie jest mój najgorszy sekret. Podzieliłem się z wami. Ale wiecie, to są straszne fazy. Moja żona jest mi świadkiem. Jest mi świadkiem, świadkiem moich słabości. Bo to, ile ważysz, nie ma znaczenia. To, jak myślisz o sobie, ma znaczenie. Wiecie, ja nie chodzę do tej lodówki, bo jestem głodny. Ja chodzę do tej lodówki, bo nie radzę sobie z kłamstwem w swoim życiu. Że mogę być wolny od pewnych przekonań, od tego, że jest coś większego i lepszego dla mojego życia. Dlatego zapętlamy się w naszych cyklach słabości, chowamy je przed światem i myślimy sobie, o, grzeszku, grzeszku. To wyobraź sobie, że ten ukryty grzech to jest jak taki mały latlerek. Jak takie małe chihuahua. Możesz to schować w torbie. Wiesz, możesz to wziąć do metra, do pracy ze sobą, możesz to na biwak zabrać, pod kołdrę schować. O 3 w nocy nikt nie zobaczy chihuahua. Ty chowasz ten grzech. to takie, a nie oddam tego Panu Bogu. Panie Jezu, weź wszystko z mojego pokoju, ale mojego latrelka, chihuahua, zostaw w spokoju, jest moja chihuahua. Nigdy nie pomyślałem, że powiem kazanie o psie. Kończąc. Świat zachęca nas, byśmy podążali za głosem serca. Ale nasze uczucia mogą łatwo skłonić nas do robienia rzeczy, które nie są zgodne z wolą Boga. Nigdy nie podążaj za swoim sercem. Musimy napisać o tym piosenkę. Podążanie za sercem to jest pierwsza antyrada z Biblii. Biblia mówi o tym, żebyśmy troszczyli się i pielęgnowali nasze serce, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli nasze serce jest brudne od naszych kłamstw i przekonań, nasze serce nie jest dobrym doradcą. Bo nasze serce nie jest uzdrowione na samym początku. Nie jestem godzien, żeby usiąść na tym miejscu, Panie. Nie wierzę, że mogę przyjąć całe szczęście i wolność od wszystkich mikro rzeczy i wielkich rzeczy, które mnie zniewalają. Nie wierzę, że szatan jest tak sprytny, żeby mnie zniewolić i ja nawet nie wiem, że jestem zniewolony. Że mam mechanizmy, które cały czas nawracają i sprawiają, że jestem niekontrolowany, że jestem jak dr Jekyll i Mr. Hyde. W Biblii słowo grzech jest często używane do opisania działań, które wynikają z kłamstwa, które mijają nas z celem. W liście do Jakuba czytamy tak, 4 rozdział, kochani. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Ja zawsze myślałem, że to jest o wielkich, dobrych czynach, które muszę pokazać światu. Ta szlachetność. Ten werset jest źle w ogóle przetłumaczony po polsku. Zacząłem sobie studiować ten werset, bo on mnie tak, borykałem się z tym wersetem trochę. Ten werset mnie frustrował, bo myślę sobie, no dobrze, każdy wie, jak robić szlachetnie. Każdy wie, co jest szlachetne. Mamy poczucie tego, co jest szlachetne. Lecz nie postępujemy tak i grzeszymy zamiast być szlachetnym. I myślałem sobie, że to jest taka przymuszona forma, szlachetność to jest takie, no dobrze, nie będę krzyczeć na swoje dzieci, będę szlachetny, będę miły dla swoich dzieci. Wykręcę oczami z łaski swojej, powiem, no dobrze, dobrze, możecie mieć lody, wszystko jest okej. Zawsze myślałem, że to jest reakcja ojca do nas. Ta szlachetność to jest takie, wiecie, coś się dzieje nie tak, ale ja no dobrze założę tą maskę. To tak jak ja z Igą się potrafię pokłócić przed nabożeństwem, ale wchodzimy po schodach i wiadomo, trzeba być szlachetnym. Hej, kochani, dobrze was widzieć. Cześć, jak wam bija niedziela rano. Cudownie. W ogóle się nie pokłóciłem z moją żoną. My mamy taką wyuczoną szlachetność. Ostatnio, wczoraj miałem rozmowę z moim tatą i mój tata mi powiedział, Maciek, ty musisz zrozumieć pokolenie wychowane w komunizmie w tym kraju. Że my jako dzieci w domu słyszeliśmy coś innego, w szkole uczyli nas czegoś innego, w szkole nam kazali kłamać na temat rzeczywistości. Wracałeś do domu, widziałeś, jaka jest rzeczywistość. To pokolenie dzieci dorastające w latach 40., 50., 60. i 70., już coraz mniej, dostąpiło pewnego dualizmu, tego, że szlachetność i udawanie tego, że wszystko jest w porządku, jest okej. Wiadomo, że nie jest w porządku w domu, ale nie możesz o tym nikomu powiedzieć, bo przecież jest źle. Ta dulszczyzna pokoleniowa, to udawanie, że wszystko jest super, jest wynikiem naszego zniewolenia, uwierzenia w kłamstwo, że nie zasługujemy na to, żeby być szczerym przed sobą, szczerym przed Bogiem i szczerym przed ludźmi. Moim marzeniem, i wiem, że to marzenie się spełnia powoli, jest to, żebyśmy zbudowali wspólnotę i Kościół, który jest zdrowy emocjonalnie. Bycie zdrowym emocjonalnie to mówienie o grzechu. Słuchajcie, ja wiem, że ludzie się wstydzą mówić o swoich słabościach, ale ja wam mówię, ja na przykład podjadam. Ale to, tak jak mówię, to podjadanie ma głębsze korzenie. To jest ta niemożność, ta słabość, to niewiara w to, że jestem stworzony do większych rzeczy. Każdy ma coś, każdy ma jakiś taki po prostu chihuahua, do której się przyczepi. I ja myślę sobie, żebyśmy byli zdrowi emocjonalnie w tej wspólnocie, żebyśmy byli zdrowymi emocjonalnie naśladowcami Chrystusa, musimy być szczerzy jak apostołowie. Piotr, jak się przestraszył Jezusa, to nazwał go szatanem. A idź! Nawet był smutny Piotr, jak Jezus mu uzdrowił teściową. I też mu dał feedback. Mówi, że no, dzięki, że uzdrowiłeś mi teściową, ale to nie było moje marzenie. Dochodzimy do miejsca w naszej historii ludzkości, gdzie jesteśmy już tak zmęczeni i zniechęceni udawaniem, chodzimy do terapeutów, leczymy się, jesteśmy tacy super świadomi tego, jak nie chcemy wychowywać dzieci, bo rodzice nas źle wychowywali, więc my nie chcemy tego robić naszym dzieciom. Nie chcemy być tacy dla znajomych. Pokolenie Gen Z-y przychodzą do mnie i mówią, pastorze, ale jesteś toksik. Maciek, ale to było toksik zachowanie. Ja mówię, okej, nie wiedziałem, że byłem toksik przez 39 lat swojego życia. Wszyscy chcą mieć świadomość tego, że będzie z tobą lepiej, że w końcu będziesz w lepszym miejscu, ale wiesz co, nie jesteś w stanie zrobić tego samemu. Po pierwsze potrzebujesz Boga, po drugie potrzebujesz wspólnoty, po trzecie potrzebujesz się przyznać, że tak, wstydzę się usiąść na krześle, które przygotował dla mnie Bóg, na błogosławieństwie, które nie jest oddzielone od Niego. Nie wiem, jak to zrobić, po prostu nie wiem, jak to zrobić. Mam dla was 3 punkty na koniec, które są zdrowym rozwiązaniem. Pierwszy punkt. Każdego dnia zbliżaj się do Boga. Ale proste, Maciek. Myślałem, że nas zaskoczysz z jakąś tajemną wiedzą. To jest tajemna wiedza, bo 90% tej sali jej nie praktykuje. Może jesteśmy najlepiej zachowanym sekretem Mokotowa w tym momencie jako Kościół, ale są gorsze sekrety, jak na przykład to, że nie praktykujemy tego, żeby każdego dnia zbliżać się do Boga. Im więcej czasu spędzasz z Bogiem, tym bardziej będziesz chciał oddawać Mu cześć i wypełniać Jego wolę. Jak przychodzisz tutaj w niedzielę i nawet nie jesteś gotowy, przychodzisz spóźniony, jest uwielbienie. Stajesz tutaj i w uwielbieniu, wymyślicie, że jestem głupi. Ale ja nie jestem głupi, bo ja naprawdę, myślicie, że pastor to jest jakiś taki, stoi z przodu i się nie interesuje. Ja wiem, kto przychodzi do kościoła, ja wiem, jak wy śpiewacie. To, że śpiewamy pierwsze piosenki, to nie jest, wiecie, takie, no pośpiewamy karaoke, a potem będzie już ta część taka treściwsza. To nie jest karaoke. To jest twój termometr tego, jak bardzo ufasz Bogu, jak blisko jesteś Boga i jak bardzo Go uwielbiasz w swoim życiu i ile czasu z Nim spędziłeś ostatnio. Bo jak przychodzisz tutaj, stoisz tak, wychodzisz do kibla, za przeproszeniem, podczas drugiej piosenki uwielbienia, kiedy Bóg jest coś w stanie zrobić, ty myślisz, że to nie ma znaczenia, że to jest tylko po prostu performance. Bo ja powiem ci, wiem dlaczego tak jest, dlatego że jesteśmy wychowani w kulturze performance'u, w kulturze stania na scenie i schodzenia ze sceny. Jak to jest scena, to się pokaże. Jak pojedziemy do cioci na obiad, to trzeba się ładnie ubrać i zachować. Ale jak już zejdę z tej sceny, to mogę być sobą i mogę być nienawidzący świata zgorzkniałym człowiekiem. To nie jest performance. Przychodzisz tutaj i kiedy spędzałeś czas z Bogiem, to Bóg robi coś niesamowitego. Jesteś tak głodny coraz więcej szczęścia, które Bóg jest w stanie ci dać. Wolności od grzechu i zaczynasz rozumieć, że masz prawo być blisko Boga, masz prawo usiąść z Bogiem i nagle dostać wszystko, co Bóg obiecał w swoim Słowie, co Bóg obiecał w relacji z Chrystusem, co Bóg obiecał nam w swojej łasce, w swojej dobroci. Każdego dnia, i mówię tutaj bardzo ważną rzecz, każdego dnia zbliżaj się do Boga, dlatego że Biblia nas uczy, że każdego dnia Jego łaska i miłosierdzie są świeże. Wczoraj zgrzeszyłeś? Trudno. Wczoraj miałeś zły dzień? Trudno. Dzisiaj rano się obudziłeś? Bóg ma nową łaskę i nowe miłosierdzie. Być może nie wyszły ci plany wczoraj, ale dzisiaj te plany ci wyjdą. Możesz spokojnie usiąść na miejscu, do którego nie czujesz się adekwatnie przypisany, ale możesz powiedzieć, Boże, dziękuję ci za to, że mnie kochasz, tak jak nikt mnie nie kocha. Tak jak mnie nie kochał własny ojciec, tak jak mnie nie kochała własna matka, ale ty mnie kochasz i masz lepszy plan dla mojego życia niż ktokolwiek inny wcześniej. Im więcej czasu spędzasz z Bogiem, tym bardziej będziesz chciał oddawać Mu cześć i wypełniać Jego wolę. A z biegiem czasu Bóg przekształci twój umysł i zmieni sposób, w jaki myślisz. Im więcej czasu spędzasz z Biblią, im więcej czasu jesteś w kościele, im więcej czasu słuchasz, zakorzenisz się, dasz 12 miesięcy, przyprowadzisz ludzi, będziesz pełnił Jego wolę, zaczniesz myśleć sobie, po co pełnić swoją wolę, skoro Boża wola jest o wiele szczęśliwsza. Po co mam się tyrać z tymi ludzkimi zmaganiami, z tym porównywaniem się, z tym myśleniem, że znowu jestem niewystarczająca, znowu jestem adekwatny, znowu jestem zniewolony. Skoro im więcej czasu spędzę z Bogiem, tym nakarmię się zdrowszym Bogiem, zdrowszą relacją. Powiedziałem, nakarmię się zdrowszym Bogiem. Jest alternatywa, bo jest niezdrowy Bóg. I tym niezdrowym Bogiem jesteś ty. Bo karmisz się swoim ego albo karmisz się swoimi brakami, a tymczasem Bóg, który jest naszym zaopatrzeniem, jest naszą twierdzą mocarną, jak mówi psalm, jest naszym schronieniem, jest w stanie dać ci wszystko i zapewnić wszystko. A jak będziesz już pełnił Jego wolę, jak już będziesz włączony na maksa i zrozumiesz, że codziennie spędzam czas z Bogiem, więc coś się we mnie zmienia, więc chcę przychodzić i uwielbiać i podnosić ręce i chcę być włączony w to, co się dzieje w mojej lokalnej parafii, w moim lokalnym kościele, bo Bóg mówi do mnie przez lokalną parafię, nie przez pastora, ale mówi do mnie przez cały kościół, przez każdą osobę. Mówi do mojego dziecka. Dlatego tak ważne jest to, żebyście się nie spóźniali i nie chodzili w kratkę z dziećmi do kościoła. Jak już zakorzeniłeś się w tym kościele, jak już wiesz, że twoje dzieci mają być w tym kościele, to błagam, zmobilizuj się i pomyśl sobie, Bóg mówi do twoich dzieci, jest twoje dzieci w stanie ukształtować o wiele wcześniej w prawdzie, niż ukształtował ciebie. Daj im łaskę i miłosierdzie i pozwól dzieciom przychodzić do Jezusa. I nie chodź w kratkę. Czy wiecie, że jak ja planuję swoje wyjazdy weekendowe, to planuję je piątek wieczór, sobota wieczór wracam, dlatego że kościół jest dla mnie ważny. Ja wiem, że wielu warszawiaków musi wrócić w niedzielę wieczorem, bo są zmęczeni pracą. Ale gdybyś dał mi szansę bycia tym warszawiakiem, który stwierdzi, Boże, będę wyjeżdżał i wrócę na niedzielę rano na nabożeństwo. Bo nigdy w życiu nie pomyślałem sobie, że może jest jakiś sezon w moim życiu, w którym będziesz do mnie mówił o wiele wytrwale intensywniej niż kiedykolwiek. I może zaryzykuję to, że nie będę na działeczce w niedzielę. Że wrócę. Że będę w kościele. Że przyprowadzę swoją rodzinę i swoich znajomych i zobaczę, co dobry Bóg jest w stanie zrobić. Może to coś zmieni, może wydarzy się cud. Gwarantuję ci, że na pewno wydarzy się cud, tylko musimy sobie dać przestrzeń do tego, żeby Bóg zadziałał. A jeżeli ty przychodzisz, nie czytasz słowa, nie jesteś nakarmiony, nie jesteś nastawiony, nie dajesz sobie szansy, to Bóg nie może zrobić wielu rzeczy. Drugi punkt, zakorzeń się w kościele. Ludzie, którzy cię otaczają, odwróć się i zobacz, ile ludzi cię otacza dzisiaj. Ludzie, którzy cię otaczają, odwróć się, zobacz, ile ludzi cię otacza. Nie wszyscy chcą kręcić głowami, rozumiem. Ludzie, którzy cię otaczają, będą mieli wpływ na twoje wybory. I możesz nawet poprosić kilka osób, które znasz i podziwiasz, aby zbliżyły się z tobą do Boga. Jeżeli podziwiasz mnie, cieszę się, miło mi. Możesz mnie poprosić o modlitwę, ja się z tobą pomodlę i zbliżymy się do Boga razem. Jeżeli podziwiasz Karolinę, że tak stoi z gitarą, Kamila, że tak gra na pianinie, ale najważniejsze jest to, żebyś zakorzenił się w kościele i znalazł ludzi, z którymi możesz... Ja wiem, że to jest trudne, bo jesteśmy ludźmi i ludziom się czasami nie chce i ludzie są... Trafisz na złych ludzi i po prostu wszystko ci się psuje. Trafisz na złych ludzi w tym kościele, którzy mają złą fazę, nie spodoba ci się. Dlatego mówię, daj 12 miesięcy. Błagam cię. Ale nie takie 12 miesięcy w kratkę, że byłem 6 miesięcy, a potem wyjechałem na 6 miesięcy. Więc dałem 12. Nie dałeś, dałeś 6 miesięcy. Nie pozwoliłeś przez 12 miesięcy, przez 52 tygodnie Bogu zadziałać. Punkt trzeci i ostatni. Poproś Boga, aby przeszukał twoje serce. Możemy się zmienić tylko wtedy, gdy pozwolimy Bogu, aby nas zmienił.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com.